Spotykamy się na kolejnym rozważaniu poświęconym hymnom. W ostatnim spotkaniu zatrzymaliśmy się nad hymnami państwowymi i wśród cech charakterystycznych takich hymnów trzeba przy państwowych hymnach podkreślić jej wyjątkowość. Naród ma zasadniczo jeden hymn. Jeśli jest jakaś inna pieśń, która historycznie jest ważna, to ona jest nazywana hymnem w takim sensie pomocniczym. Natomiast władze państwowe danego kraju określają, że hymnem narodowym tego kraju jest taki hymn, który ma taką treść i taką melodię. I ta wyjątkowość i takie jasne określenie, że jest jeden hymn narodowy, jeden hymn różnych grup społecznych, gdzieś tkwi w naszej świadomości, że te hymny to jest coś wyjątkowego. To nie jest zbiór pieśni, tylko że to jest jedna pieśń. Przy modlitwie brewiarzowej niekoniecznie mamy takie wrażenie. Dlatego, że hymnów jest bardzo dużo i wtedy ta liczba mnoga, ta różnorodność formy, różnorodność treści staje się bogactwem, ale jeżeli ktoś jest uwrażliwiony w odniesieniu do hymnów państwowych na tą jednolitość, to wtedy te hymny przez tą ilość mogą trochę tracić z tej wyjątkowości jako hymny, które reprezentują, które wyrażają, które są określone jako jeden hymn. To jest nasz hymn. I trochę z tej perspektywy zrodziło się takie sformułowanie, które chcę dzisiaj zaproponować i rozwinąć, że w rzeczywistości to mamy też jeden hymn w Kościele, hymn, który w swoim tytule brzmi Te Deum, Ciebie Boga wysławiamy. Że ten hymn, który jest wszystkim znany, jest odmawiany w liturgii godzin chyba najczęściej ze wszystkich hymnów, choć jest odmawiany przez te osoby, które odmawiają godzinę czytań, bo on nie jest odmawiany juczni ani w nieszporach. Jeżeli ktoś by się ograniczał do juczni lub nieszporów, no to w liturgii godzin tego hymnu nie odmawia ani nie śpiewa. Śpiewa go przy innych okazjach. Natomiast jeżeli ktoś odmawia cały brewiarz, albo jucznie nieszpory i godzinę czytań, to ten hymn odmawia co niedzielę, z wyjątkiem niedzieli tego postu, odmawia każde święto, w każdą uroczystość, a poza tym, jeżeli w parafii czy gdzie indziej są różne wydarzenia religijne, dodatkowo przeżywa ten hymn w czasie tych uroczystości. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten hymn Ciebie błogosławiamy spełnia aż taką rolę, że jest, można powiedzieć, hymnem nad hymnami, że to, co jest treścią tego hymnu, zawiera to, co w hymnie naszego Kościoła, to, co w hymnie śpiewany przez Kościół, wszystkich członków Kościoła, że to jest wszystko te najważniejsze rzeczy zawarte. A hymny brewiarzowek na juczni, na nieszporach i w każdej innej godzinie liturgicznej, jakie mamy, są pewnym rozwinięciem, aktualizacją, poszerzeniem pewnej treści zawartej w tym głównym hymnie. Bo ten główny hymn zawiera syntezę całości. A ta całość później, jak w miarę jak płynie rok liturgiczny, jak dzieją się kolejne dni i tygodnie, uroczystości i święta, ta całość przybiera kolejne zwrotki, kolejne melodie, kolejne tytuły i kolejne treści, ale nie może zagubić tego, co jest w hymnie najbardziej zasadnicze. Można powiedzieć, że najbardziej zasadnicze w hymnie są pierwsze słowa. Ciebie, Boga, wysławiam. I jaki by hymn nie był, na jaką okazję nie był czytany czy śpiewany w liturgii godzin, to w duszy człowieka, który ten hymn czyta, śpiewa, odmawia, to w duszy człowieka powinny gdzieś brzmieć Ciebie, Boga, wysławiam. Że ta melodia uwielbienia, ta melodia zdumienia, ta melodia zachwytu nad Bogiem jako Bogiem, nad samym Bogiem, ta melodia dziękczynienia dominuje, od niej się zaczyna, ona jest melodią podstawową, ona jest klimatem najbardziej zasadniczym, a później w kolejnych częściach tego hymnu rozwija się ten motyw uwielbienia. Dlaczego? Z kim? Kto uwielbia Boga? Jak uwielbia Boga? Dlaczego uwielbia Boga? Że to uwielbienie Boga w pierwszej części hymnu ma swoje właśnie te konkretyzacje. Mamy tam całe niebo, aniołów, mamy tam pewne, można powiedzieć, wspólnoty wyróżnione, męczenników, proroków, apostołów, cały Kościół. Mamy tam Trójcę Przenajświętszą, mamy Matkę Najświętszą, mamy całe dzieło stworzenia. I w tej części, powiedzmy, takiej najbardziej zasadniczej, gdy chodzi o Ciebie, Boga, wysławiamy, zawarta jest najważniejsza prawda o hymnie Kościoła. Prawda o uwielbieniu, w które jest włączone niebo i ziemia. Wszyscy mieszkańcy nieba, mieszkańcy ziemi i wszystkie dzieła stworzone. I ten hymn stwarza w nas ten klimat. Hymny brewiarzowe poszczególne, nie wszystkie zaczynają się od takiego uwielbienia. Wszystkie się nim kończą. Wszystkie mają na końcu hymnu to odniesienie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wezwanie do uwielbienia, albo wprost to uwielbienie jest wyrażone. Więc mamy tutaj to coś, co najbardziej charakteryzuje nasz kościelny hymn, jeden hymn, hymn uwielbienia. W tym sensie jest jeden, niezależnie od tego, ile fizycznie tych hymnów różnych jest w brewiarzu, to one wszystkie są melodią, są instrumentami, które brzmią tak i inaczej, ale tworzą melodię, orkiestrę, tworzą ten śpiew uwielbienia wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A później jest część druga, gdzie jest prośba. I ta prośba również, choć jest błaganiem, choć jest wołaniem, no to ona w tym sensie jest uwielbieniem, że prosimy o wielkie rzeczy i tylko Bóg może takie wielkie rzeczy ofiarować człowiekowi. Że ponieważ prosimy o coś takiego, czego nikt z ludzi nie potrafi człowiekowi ofiarować, dlatego także w tej prośbie wyznajemy wielkość Boga, wyznajemy Jego potęgę, wyznajemy Jego niezwykłość, wyznajemy to, że On jest nadzieją człowieka. I taki klimat tego Ciebie, Boga, wysławiamy, tego hymnu Te Deum, jest pomocny w przeżywaniu poszczególnych hymnów brewiarzowych. Trzeba jeszcze tu podkreślić w tym hymnie Ciebie, Boga, wysławiamy taką cechę charakterystyczną, która rzadko występuje w innych hymnach w takim natężeniu. Mianowicie to wprost zwrócenie do Boga. Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Panu Wieczny Chwała. Do Ciebie, dla Ciebie, Ciebie, Ty jesteś. To jest w tym hymnie, szczególnie w tej pierwszej części, w tym hymnie Ciebie, Boga, wysławiamy, jest nie tylko kontemplacja dzieł Boga, ale to jest taka kontemplacja, w której śpiewający hymn zwraca się wprost do Boga. I intensywność tego personalizmu, tego zwrócenia się Ty, Ciebie, Boga, wysławiamy, Ciebie, do Ciebie śpiewamy, kierujemy naszą pieśń uwielbienia. Ty jesteś wyjątkowy, Ty jesteś najwyższy. Że to nie jest śpiewanie o kimś w trzeciej osobie, to jest śpiewanie do Boga w pierwszej osobie. To jest stawanie przed Bogiem bardzo osobiste, stawanie przed Jego obliczem przed Nim samym, Bogiem w Trójcy Świętej, jedyny, właśnie w takiej postawie uwielbienia. I jak będziemy za chwilę patrzeć na poszczególne części hymnu, to bardzo się rzuca w oczy. Ten właśnie wymiar, który można nazwać jakimś bardzo personalistycznym, jakimś bardzo takim właściwym dla naszej wiary, że my wchodzimy w relację osobową. Patrząc od innej strony na ten hymn Ciebie Boga wysławiamy, to gdy chodzi o historię, badane są ciągle źródła. Przyjmuje się, że powstał w IV lub V wieku, a więc jest starożytny. Kolejne pokolenia chrześcijan go śpiewały. Nie udało się określić ściśle autora hymnu czy autorów, więc jak się czyta o historii tego hymnu, to pada każda ilość nazwisk. Natomiast zaczyna się zazwyczaj od Ambrożego i Augustyna. Właściwie, choć historycy mówią, że to raczej nie jest prawda, niemniej jednak to ładnie brzmi, że jak Ambroży chrzcił Augustyna, to widząc to, co się dzieje, wpadł w takie uniesienie prorockie i śpiewał. No, pewnie wpadł w uniesienie prorockie, a niekoniecznie ten hymn śpiewał. Ale jeżeli stworzył nawet wtedy jakiś pierwowzór, czy jakiś rodzaj hymnu, który później się przekształcił w taki właśnie hymn Tedeum, Ciebie Boga wysławiamy, no to a propos świętego Ambrożego i Augustyna. Jeśli chodzi o taki ogólny układ całości hymnu, to dlatego on jest całościowy, że jest, można powiedzieć, oparty o strukturę credo. Credo, nasze credo, wyznanie wiary, zawiera całość. Zawiera wszystkie najważniejsze prawdy i ogarnia wszystko. Stąd odmawianie credo należy do najpiękniejszych modlitw, bo człowiek w tym credo zawiera wszystkie najważniejsze prawdy o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym i Jego dziele, i o człowieku, który został przez Boga stworzony i do tego Boga wraca. I ostatecznie zawsze credo kończy się wierą w życie wieczne, że człowiek do tego Boga wraca. I stąd hymn Ciebie Boga wysławiamy, mając podobną strukturę, można powiedzieć, że jest wyśpiewaniem credo, że jest wyśpiewaniem tego, co my w credo wyznajemy, no powiedzmy, w innym klimacie i w inny sposób, jako wyznanie wiary, a tu śpiewamy jako uwielbienie rozbudowane jeszcze bardziej niż samo wyznanie wiary. Przed analizą chciałem jeszcze dopowiedzieć taką informację o tej wersji, którą my mamy w języku polskim. W języku polskim mamy dwie wersje tego hymnu. Jedna, która jest tłumaczeniem w miarę dokładnym wersji oryginalnej łacińskiej, i druga, która jest nazywana w komentarzach wersją milenijną, a w brewiarzu mamy napisane, że to jest wersja ludowa. Jak ktoś patrzy tam na to, to pisze wersja ludowa. Ludowa nie w znaczeniu, że jakoś tak mniej popularna, czy coś takiego, albo bardziej popularna wersja śpiewana. Ona została określona i zdecydowana w czasie milenium w 1966 roku. 10 lutego 1966 roku, kiedy w Polsce przeżywany był rok milenijny, milenium chrztu, tysiąclecie chrztu, 91. konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła obowiązującą do dziś polską wersję tłumaczenia hymnu Te Deum. To jest to, co śpiewamy na uroczystościach. To w brewiarzu, jak ktoś odmawia, to może wybierać tę czy tę, zależy jaka mu w danym dniu czy uroczystości jest bliższa. Zobaczymy zaraz przy analizie, że wierna oryginałowi jest ta pierwsza, ta milenijna czy ludowa, ponieważ jest ułożona w formie poetyckiej, no to niekiedy tam trochę inaczej kładzie akcenty. Oczywiście jest też wierna, tylko w niektórych miejscach trochę inaczej akcenty kładzie, co pewnie trochę wymusza właśnie ta poetycka wersja. Dlatego, że oryginał łaciński nie jest ułożony w formie poetyckiej, tak jak hymny brewiarzowe. Nie ma tych strof tej samej długości, tej rytmiki, która jest w poszczególnych hymnach brewiarzowych, tylko jest taką opowieścią, bardziej prozą, prozą śpiewaną, ułożoną też w pewnych hasłach, krótkich zdaniach. Jest taką prozą trochę ułożoną w formie poetyckiej, ale nie jest to typowa poezja. Natomiast ta forma, którą my śpiewamy najczęściej, jest ułożona już w zwrotki, w wersety tej samej długości, no i przez to trochę inaczej brzmi. Tyle takiego wprowadzenia odnośnie tego, dlaczego się zatrzymujemy tak dłużej nad hymnem i dlaczego i w jakim sensie możemy powiedzieć, że chociaż mamy kilkaset hymnów, to w rzeczywistości mamy jeden hymn. Te kilkaset hymnów, które są w brewiarzu i w brewiarzach różnych narodów, bo to jest jakaś podstawowa część, która jest wspólna, jest również część, która jest w brewiarzach narodowych, w liturgii godzin danych narodów, to wszystkie mają ten sam klimat. I dobrze jest mieć w sobie ten klimat Ciebie, Boga wysławiamy. Popatrzmy teraz na tekst. Komentatorzy wyróżniają w tym tekście takie cztery części. Oczywiście jest to taki trochę umowny podział, bo hymn stanowi jedną całość, ale cztery strofy, cztery części tego hymnu w pewnym sensie się wyróżniają. Pierwsza część najbardziej wyraża to, o czym mówiłem. Po łacinie te deum laudamus, te dominum confitemur, te eternum patrem, omnis terra venerator, tibi omnes angelii, tibi celi et universa. To po łacinie. W tym wiernym tłumaczeniu mamy właśnie to wyraźny taki zachwyt nad Bogiem. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy. Tobie, Ojcu Przedwiecznemu, wszelka ziemia cześć oddaje. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie moce. Tobie cherubini i serafini nieustannym głoszą pieniem święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Można powiedzieć, że w tym sensie jest pierwsza strofa, że właściwie tutaj się przenosimy do nieba. Że tutaj najbardziej są wspomniane te chóry anielskie, choć jest tu mowa o ziemi również, że od samego początku taki wstęp obejmuje całe stworzenie i niebo i ziemię, to po tym wstępie, po tej pierwszej powiedzmy pierwszym aklamacji, tym wezwaniu, później śpiewający hymn jest najdoskonalszym uwielbieniem. Wyznajemy wiarę, że ci mieszkańcy nieba, aniołowie, moce niebieskie, cherubini, serafini, że nieustannie śpiewają, i tutaj tekst posługuje się biblijnym tekstem Święty, Święty, który zresztą jest również obecny w naszej liturgii Kościoła. Myślę, że nie trzeba dłużej szeroko tłumaczyć, że całość hymnu jest przeniknięta tekstami psalmu, że to jest z inspiracji biblijnej. Do tego jakby bardziej szczegółowo komentować poszczególne wersety, to łatwo by było odnaleźć w tych wersetach wyraźne odniesienie do takiego czy innego psalmu. Czy kiedy śpiewamy Te Deum albo indywidualnie odmawiamy, przenosimy się do nieba, przenosimy się do tych chórów aniołów, wpatrujemy się jak to oni ci, patrząc w Boga ciągle, bo mówimy do Boga, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce niebiosa, Tobie Rubini, Tobie Serafini, wszyscy śpiewają nieustannym głosem, że ten nieustający zachwyt, jaki jest w niebie, powinien się nam udzielać. To jest ta sama logika, która jest w mszy świętej przy prefacji. Prefacja nas podprowadza pod to, żebyśmy dołączyli do chórów anielskich i uczyli się od aniołów, od mieszkańców nieba, od Matki Najświętszej, uczyli się tego najdoskonalszego uwielbienia Boga, no bo ono się dopiero wtedy dokona, kiedy naprawdę Boga poznamy i zobaczymy, że to jest ktoś tak nieskończenie godny uwielbienia, że to jest tak, ktoś tak nieskończenie kochany, wspaniały, święty i wielki, że na całą wieczność człowiek będzie pełen zachwytu. Jest więc jakaś pierwsza strofa, jeżeli tak ją nazwać, siedem tych pierwszych wersetów hymnu Te Deum, który ma taki charakter. Druga strofa, można powiedzieć, jest pewną kontynuacją tamtych, ale w tych wśród tych mieszkańców nieba wymienieni są już ci, którzy z ziemi tam poszli. Mamy tutaj właśnie odniesienie do apostołów, Ciebie przesławny chór apostołów, Ciebie proroków poczet chwalebny, Ciebie wychwala męczenników zastęp świetlany. I te trzy grupy wymienione później przechodzą w cały Kościół. Cały Kościół po wszystkiej ziemi. Są wszystkie grupy, wszyscy mieszkańcy ziemi i wszyscy mieszkańcy nieba, którzy z ziemi przeszli tam do tej niebieskiej rzeczywistości. I łączymy się teraz, jakby kontynuując to, co było w pierwszej strofie, to tę świadomość, że Bóg jest uwielbiony przez tych, którzy z ziemi tam zostali do nieba wprowadzeni. I znów jest ten sam klimat. Ciebie, przesławny chór apostołów, Ciebie, proroków, za poczet chwalebny, Ciebie uwielbiają męczennicy, Ciebie uwielbia Kościół. I tutaj pojawia się dwukropek. I właściwie to Ciebie nabiera tutaj finału, nabiera tego wymiaru wyraźnego określenia kogo. Na początku jest Ciebie Boże i później jest wprawdzie wspomniany Ojciec Niebieski, Tobie Ojcu Przedwiecznemu, wszystka ziemia cześć oddaje, wyróżniony jest Ojciec. Natomiast tutaj mamy wyraźnie wymienione poszczególne osoby Boże. Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia prawdziwego i jedynego Twojego Syna, świętego także Ducha Pocieszyciela. Więc Ciebie Boga w tym przypadku jest tutaj już wyraźniej nazwane i to takimi pięknymi imionami: Ojciec niezmierzonego majestatu, godny podziwu i godny uwielbienia, jedyny Jego Syn i święty także Duch Pocieszyciel. Że to w tamtą stronę ku trzem osobom Bożym, Bogu w Trójcy Jedynemu, płynie ta pieśń uwielbienia. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że w tej wersji nazwanej Brewiarzu Ludową trochę zmieniony jest akcent i jest pewna trudność w tym, żeby w tym miejscu tego hymnu tak wyraźnie zobaczyć poszczególne osoby Boże. Mamy bowiem tak: apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. I dotąd jest taka zgodność poetycka, ale teraz mamy tak: niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. I tutaj Ojciec jest wymieniony wyraźnie, Syn jest wymieniony wyraźnie, natomiast z Duchem Wszechświat wielbi cały jest jakby, ten Duch Święty jest jakby połączony z całym Wszechświatem, a w istocie pewnie to jest poetycka wersja, że Ojca, Syna i Ducha Wszechświat cały wielbi. Ale w tym polskim brzmieniu to tak się wydaje, jakby ten Duch tutaj troszeczkę nam znikał, że z Duchem Wszechświat wielbi cały. Że to nie Duch Święty odbiera uwielbienie jako jedna z osób Bożych, tylko Duch z całym Wszechświatem uwielbia Ojca i Syna. To też jest prawdą, ale ten oryginał, można powiedzieć, wyraźniej nam pokazuje poszczególne osoby Boże. Każdą z tych osób wymienia, że uwielbiony jest Ojciec, uwielbiony jest Syn, uwielbiony jest Duch Święty Pocieszyciel. I na dodatek tutaj w tej wersji ludowej pojawia się już fragment z następnego wersetu łacińskiego: Królem chwały Tyś, o Chryste. Jest to włączone w jedną zwrotkę, choć już pochodzi z następnej części. Oczywiście do istoty to nic nie wnosi, natomiast w pewnym sensie przy tym śpiewie może trochę utrudniać, gdyby człowiek właśnie włączając się w te chóry męczenników, proroków, apostołów, cały Kościół wszystkich zbawionych i tam w komentarzach na przykład poszerzają się też o inne, tak jak brewiarzu grupy, jak dziewice, jak pasterze, jak inni, którzy stanowią tę wspólnotę zbawionych, ale w liturgii Kościoła jako grupy są wyróżnione, że wszyscy uwielbiają Ojca, uwielbiają Syna, uwielbiają Ducha. I to uwielbienie wyraźne każdej z osób Bożych niewątpliwie ma tutaj swoje znaczenie. Przychodzi trzecia strofa, jeżeli tak ją nazwać. Jest ona już wyraźnie skierowana ku dziełu zbawienia, ku Chrystusowi, który z nieba wchodzi na ziemię jako Syn jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy, który dokonał dzieła odkupienia i którego błagamy, by nas zbawił. Te słowa w oryginale, znaczy w dokładnym tłumaczeniu, brzmią tak. Tyś Królem chwały, o Chryste, Tyś Ojca Synem Przedwiecznym. Ty dla zbawienia naszego, biorąc człowieczeństwo, nie wahałeś się wstąpić w łono dziewicy. Ty, skruszywszy żądło śmierci, otworzyłeś wierzącym królestwo niebios. Ty po prawicy Boga zasiadasz w ojcowskiej chwale. Ty przyjdziesz jako sędzia, tak wszyscy wierzymy. Błagamy Cię przeto. Dopomóż swym sługom, których najdroższą krwią odkupiłeś. Policz ich między świętych Twoich wiekuistej chwale. Jest więc znów z jednej strony to Ty, w tym przypadku zwrócone do Chrystusa. Przenosimy taką naszą uwagę modlitewną wyraźnie ku Jezusowi, który stał się człowiekiem. Syn Ojca Przedwiecznego. Nie wahał się, nie bronił się przed wejściem w łono dziewicy. Narodził się jako człowiek i dokonał tego dzieła zbawienia. I będzie sądził człowieka, że tego Chrystusa błagamy o pomoc i o to, żeby nas zabrał i policzył między świętych w swojej wiekuistej chwale. Tę myśl oddaje również ta ludowa wersja, czy milenijna wersja, ułożona w zwrotki, ale chyba lepiej wtedy te zwrotki rozumie i przeżywa, jeżeli człowiek pomedytuje trochę nad tym oryginałem. Taka bardzo chrystologiczna strofa. Jest też część czwarta, którą niektórzy uważają, że jest dodatkiem późniejszym. Nawet w wywiarze jest powiedziane, że można tą część opuścić. Mam nadzieję, że nie opuszczacie, no ale może. Bo jest takim rzeczywiście pięknym błaganiem. Błaganiem, które jest błaganiem, ale równocześnie na koniec przechodzi w uwielbienie. Jakby człowiek wraca, to jest pewna powtórka. Tamto jest takie, te trzy strofy, one taką bardzo mają przejrzystą strukturę. Natomiast tutaj jest z jednej strony błaganie, a z drugiej później powrót do uwielbienia. Zachowaj lud swój, o Panie, błogosław dziedzictwo swoje, rządź nimi, wywyższaj ich aż na wieki. Widzimy, że w tych wersjach tak to są dary, które może dać człowiekowi tylko Bóg. Żaden człowiek nie wywyższy drugiego człowieka na wieki, do nieba, nie zbawi go. Tylko Bóg może takie dary ofiarować człowiekowi. Więc wracamy tu do uwielbienia. Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie. Wysławiamy imię Twoje na wieki bez końca. I znów jest prośba, tak jak chwała na wysokości Bogu się tak przeplata, prośba z uwielbieniem. Racz, Panie, w dniu dzisiejszym zachować nas od grzechu. Zachowaj się, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami, jako my w Tobie ufność pokładamy. W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki. Kropką nad i jest tutaj to wezwanie do zaufania, a raczej wyznanie, że w pełni, absolutnie, do końca ufam Bogu. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Myślę, że to jest taki bardzo mocny i piękny akcent końcowy, taka kropka nad i, że w tym uwielbieniu końcowym jest tak mocno powiedziane o zaufaniu. Że w tym zaufaniu, takim pełnym zaufaniu Boga, jest i uwielbienie, i jest wdzięczność, i jest spojrzenie spokojne w przyszłość, i jest powierzenie Bogu przeszłości. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. To rzeczywiście jest takie piękne podsumowanie tego hymnu. Oczywiście nie analizujemy bardziej szczegółowo poszczególnych wersetów. Można to robić indywidualnie. Natomiast mam nadzieję, że w całości tego hymnu, w całości tych strof, tych poszczególnych wersetów, odnajdujemy coś, co jest, można powiedzieć, podstawowym hymnem Kościoła. Jednym hymnem Kościoła uwielbiającym Boga, z którego płynie prośba, błaganie i to o te dary, i o przebaczenie grzechów, i o to, co dzisiaj potrzebujemy, i o to, co Bóg nam przygotował w życiu wiecznym, żebyśmy osiągnęli to życie wieczne. I na końcu mówimy, ufamy, że tak się stanie. Ufamy, że na wieki nie będę zawstydzony. Ufamy, że i to życie ziemskie, i to życie ostateczne będzie się działo pod opieką Bożą. I to jest również akcent uwielbienia. Modlę się, żebym umiał sam, żebyśmy wszyscy umieli w tym duchu i w tym klimacie przeżywać poszczególne hymny brewiarzowe z juczni, z nieszporów i z każdej innej godziny liturgicznej. I mam nadzieję, że taka refleksja nad hymnem Ciebie Boga wysławiamy, nad jednym hymnem Kościoła, będzie pomocna w tym wprowadzeniu dalszym w poszczególne hymny, do czego wrócimy przy następnej okazji.